Kiedy w naszym kraju robi się już późna wiosna i zwolna, leniwie przychodzi w początek lata, przed oczami milionów Polaków okazuje się widok niezapomniany, ciągnących się aż po horyzont intensywnie żółtych pól rzepaku. Produkowany olej rzepakowy idealnie nadaje się jako składnik zdrowych sałatek. Jeśli mamy zamiar coś usmażyć na patelni, to również może się przydać. Pieczenie ciast nie stanowi dla niego żadnej bariery, a warto pamiętać, że olej rzepakowy jest stałym, niepodważalnym i nierozłącznym składnikiem uwielbianych w naszym kraju majonezów. Sam olej jest pozbawiony jakiegokolwiek smaku, za to bezbłędnie podkreśla smak rozlicznych potraw. Termicznie jest nie do zdarcia, do tego zdrowy. A warto także uwzględnić, że jest relatywnie tani w porównaniu do oliwy z oliwek czy innych olejów. Jeżeli by nam zależało na tym, aby wyprodukować 1 litr takiego oleju rzepakowego, konieczne jest wpierw nazbieranie aż 2,5 kg rzepaku. W ciągu roku na 6 milionach hektarów w Unii Europejskiej produkowanych jest ponad 20 milionów ton rzepaku. W naszym kraju możemy się pochwalić całkiem sporą ilością terenów uprawnych. W Polsce mamy blisko 1 000 000 hektarów upraw. Czyni to nasz kraj trzecim największym potentatem w Europie, zaraz po Niemczech czy Francji. W 2021 roku nasz kraj wyprodukował 1 320 000 ton oleju rzepakowego. Kanada czy Chiny to światowi niekwestionowani liderzy produkcji. Ci produkują ponad trzykrotnie więcej oleju niż producenci z Nadwisły. W całej Unii Europejskiej produkuje się ponad 10,5 miliona ton oleju, a to oznacza, że rodzima polska produkcja stanowi ponad 10% produkcji całej Unii Europejskiej. Uprawiany jest najczęściej w średnich szerokościach geograficznych, gdzie występuje klimat umiarkowany i podzwrotnikowy. Warto także podkreślić, że gigantyczne połacie terenu pokryte żółtymi kwiatami stanowią gigantyczne pole do popisu dla pszczół, które sobie kwiaty rzepaku upodobały do produkcji pysznego miodu. Pod kątem historycznym uprawa rzepaku nie jest żadną nowością. Historia rzepaku rozpoczyna się jakieś 5000 lat temu. Pierwsze wzmianki na temat tej uprawnej rośliny oleistej pojawiają się w Indiach, gdzie go masowo uprawiano. To, co było nieobce Hindusom, z czasem pojawiło się u ich dalszych azjatyckich sąsiadów. Rośliny oleiste potem pojawiły się u Chińczyków i Japończyków. Rośliny te znane były również starożytnym Grekom oraz Rzymianom. Do tego stopnia były istotne, że uwagę poświęciło im dwóch wybitnych greckich filozofów. Hipokrates, czyli ten od przysięgi, jaką składają po dziś lekarze, oraz Pitagoras, ten od twierdzeń i trójkątów. Dodatkowo krążą nawet legendy o tym, że w 334 roku przed naszą erą sam Aleksander Wielki obdarował swoich przeciwników z Persji woreczkiem wypełnionym nasionami rzepaku, symbolicznie przedstawiając tym samym liczebność swoich wojsk. Kiedy zapanowały wieki średnie, wieśniacy mieszkający na terenach położonych na północ od Alp rozpoczęli masową uprawę rzepaku. Jako pierwsi w Europie rozpoczęli uprawę w celach spożywczych, ale nie tylko. Wieki średnie nie bez kozery powinny się kojarzyć z rozpowszechnionymi lampami oliwnymi. Na największy boom rzepakowy trzeba było poczekać aż do nadejścia XIX wieku, kiedy po raz pierwszy został zastosowany do masowej produkcji tłuszczów utwardzanych, czyli rewolucjonizującą kuchnię całego świata margarynę. Podczas kolejnych wieków, w ubiegłym XX wieku oraz tym obecnie nam panującym XXI, olej rzepakowy doczekał się nie tylko szerokiego zastosowania spożywczego. Olej rzepakowy bowiem odnalazł swoje miejsce w sektorze technicznym, gdzie uczestniczy w produkcji nowoczesnych biopaliw. To z niego wytwarzany jest biodiesel, czyli innymi słowy biopaliwo trafiające do specjalistycznych silników wysokoprężnych. W kontekście Polski jest sporo do powiedzenia na temat roślin oleistych. Te zaczęły się pojawiać w okolicach X wieku. Rzepak jako roślina uprawna pojawia się u nas w okolicach XVI wieku. Dane statystyczne z 1811 roku dowodzą, że rzepak hodowano m.in. w gospodarkach w warszawskim, poznańskim, lubelskim, bydgoskim czy krakowskim. Choć na świecie rozpowszechniony jest na potęgę rzepak jary, czyli roślina siana wiśniowego. wiosną, to w Polsce rzepak ozimy, czyli siany jesienią i zbierany latem, ma zdecydowanie większe znaczenie. To jego uprawy zajmują 95% powierzchni upraw wszystkich roślin oleistych. Ponad 100 lat temu, według Głównego Urzędu Statystycznego, powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce wynosiła 30 tysięcy hektarów. W 2021 roku powierzchnia uprawy rzepaku wynosiła już 1000 tysięcy hektarów i zwiększyła się o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zbiory rzepaku oszacowano na 3,2 miliona ton, czyli 4% więcej niż w roku poprzednim. Jest wiele odmian rzepaku. U nas, jak i w Europie, są uprawiane podwójnie ulepszone, czyli takie, gdzie jest 10-krotnie mniej szkodliwych związków siarkowych, czy kompletnie usunięto kwas erukowy. Usunięcie kwasu erukowego jest fenomenalne, ponieważ ten, jak wykazały badania, ma właściwości toksyczne. Podwójnie ulepszone odmiany zawierają sporo zdrowych kwasów, obniżający cholesterol omega-3, regulujący metabolizm omega-6, czy rozwijający mózg omega-3. Może również spać spokojnie, ponieważ polskie czy europejskie odmiany nie są genetycznie modyfikowane. Trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że wysokoerukowy olej przestał istnieć, wręcz przeciwnie. Ten genialnie odnajduje się w produkcji smarów, ponieważ ma korzystne właściwości adhezyjne, z kolei w przemyśle chemicznym jest niezastąpiony przy produkcji atramentów czy klisz, ale jest uprawiany na niewielkich poletkach, na przykład we Francji, odseparowywanych od innych upraw, aby nie dochodziło do krzyżowań. Niektórzy zastanawiają się, co jest lepsze – oliwa z oliwek czy olej rzepakowy. Odpowiedź jest prosta – oliwa z oliwek. Może się schować z powrotem do szafki. Olej rzepakowy ma 10 razy więcej omega-3 niż oliwa z oliwek. Jako że olej rzepakowy jest zbliżony do oliwy z oliwek, jeśli chodzi o zawartość kwasów z rodziny omega-3, to nazywany bywa bardzo często oliwą północy. W procesie produkcji z nasion rzepaku pozyskuje się olej jadalny poprzez tłoczenie wstępne już zmiażdżonych nasion zimnych lub podgrzanych w prasach. Z początku olej o ciemnożółtym zabarwieniu poddawany jest rafinacji, po której nabiera charakterystycznego jasnożółtego koloru. Kiedy kończy się proces tłoczenia oleju, lądujemy z docelowym olejem rzepakowym, a produkt uboczny, jaki pozostaje, to m.in. wytłok, czyli pozostałości po nasionach pozbawionych substancji oleistych. Jako że zawierają całkiem sporo białka, uzupełniają pasze dla zwierząt. Do tego uzyskiwana jest słoma rzepakowa, która już nie nadaje się do paszy dla zwierząt, ale za to może być wykorzystywana jako opał lub posłuży do produkcji płyt pilśniowych, albo pozostaje na polu jako naturalny nawóz. Czyli możemy powiedzieć, że w myśl zasady zero waste dosłownie nic się nie marnuje. Jeśli chodzi o skład, aż 30% to kwasy tłuszczowe, ponad 60% omega-9, 20% omega-6 i 10% omega-3. W telegraficznym skrócie kwasy tłuszczowe omega-3 są wyjątkowo istotne dla diety, bo pomniejszają stany zapalne, utrzymują prawidłowy poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, wzmacniają układ odpornościowy, dzięki nim dobrze funkcjonuje układ nerwowy i pomagają zapobiegać chorobom nowotworowym, cukrzycy czy otyłości. Zaletą oleju rzepakowego to rewelacyjne zestawienie witaminy E, nazywanej witaminą młodości, witaminy K, ważnej dla kości. W kuchni warto wyjaśnić sobie jeszcze różnicę między dwiema popularnymi olejami. Występują oleje rzepakowe rafinowane, a także te tłoczone na zimno. Wielu z nas zetknęła się z takimi sformułowaniami, ale zastanawia się, jaka jest różnica. Pod względem składu nie ma specjalnie różnic, bo zarówno w jednym, jak i w drugim mamy podobne stężenie witamin E oraz K, czy kwasów omega-3, 6 i 9. Różnica tkwi w czym innym. Olej rafinowany został bardziej oczyszczony, szczególnie z substancji, których nie powinno się podgrzewać. Ta różnica powoduje, że spotykamy olej rafinowany przy smażeniu czy pieczeniu w wysokich temperaturach, a tłoczony na zimno dopiero dodawany jest pod koniec gotowania. Oba natomiast rodzaje można stosować do sałatek, choć ten tłoczony na zimno powinno się stosować do sałatek serwowanych na zimno. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć do linka pod filmem i zaznaczę, że materiał sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Zachęcam raz jeszcze do zajrzenia do linku pod filmem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!